Tu i teraz.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa. Robert Bartusik, Polskie Radio Rzeszów.
Tak, znamy ten głos, ale nie wszyscy wiedzą, że za tym głosem kryje się człowiek o wielu zainteresowaniach i pasjach. No i jedną z nich jest malarstwo i poznaliśmy Cię z tej strony już kilka lat temu, ale to malarstwo poszło w stronę, której być może nie wszyscy się spodziewają, ikony.
Bardzo mi miło, że zaglądnęłaś tutaj do nas, do Domu Kultury w Słocinie, gdzie mam przyjemność pokazywać swoje ikony. To wydarzenie jest połączone z naszym koncertem. Mój przyjaciel Marcin Dyś wspomógł mnie swoim klawiszem i wspólnie tutaj gramy nasze kompozycje jeszcze sprzed lat, z poprzednich naszych zespołów. A skąd się wzięło u mnie to malowanie? Sam jestem zaskoczony tym, bo kilka lat temu dowiedziałem się, że potrafię malować. Dzisiejsza wystawa ikon jest dedykowana mojej mamie. Zmarła w 2017 roku Wiktoria Bartusik i chciałem upamiętnić jej religijność przede wszystkim i to, jaką była fantastyczną osobą, dobrą osobą, ciepłą osobą, której właściwie wszystko zawdzięczam. I pomyślałem, że to będzie dobra forma, która właśnie będzie dedykowana mojej mamie. Trochę czasu musiało upłynąć, nim nauczyłem się malować tak dobrze, żeby te twarze, bo skupiłem się podczas malowania ikon głównie na twarzach, a nie na sytuacjach. I to jest taka też moja forma, gdzieś tutaj przemycona ikon, które nie są w pełni profesjonalne, powiedzmy sobie szczerze, ale są takim moim spojrzeniem na ikony i na twarze świętych.
No właśnie, kiedy mówimy ikona, to od razu przychodzi nam do głowy następny termin: szkoła ikon, mistrzowie ikon, wielcy mistrzowie ikon, wschodni obrządek. Nazwałeś te swoje obrazy ikonami, bo rzeczywiście można się w nich dopatrywać inspiracji ikoną. Natomiast te ikony, czym one dla ciebie są, jak one powstają? Czy zasięgałeś języka, nie wiem, próbowałeś dociekać, czym jest ikona, uczyć się ikony?
Oczywiście, nim w ogóle zacząłem malować ikony, najpierw sprawdziłem sobie, jakie są zasady pisania ikon, bo tak to jest fachowo nazywane, i jakie są kolory, jakich trzeba używać. Ja stwierdziłem po pierwszej ikonie, że chciałbym jednak swoją własną formę tej ikony i zacząłem w ogóle od robienia samemu, no bo na deskach pisze się te ikony, więc od samego początku tworzę, najpierw wycinam z deski tak zwany kawałek pod ikonę tego źródła, na którym się to maluje. No i oczywiście impregnuję te wszystkie rzeczy, które są związane z takim bardziej stolarstwem niż z malowaniem i temu podobnym. A później dopiero zaczynam od tła. I te tła, które w swojej abstrakcji, bo miałem kiedyś możliwość namalować kilkadziesiąt obrazów, które również miały swoją wystawę, właśnie takiego spojrzenia abstrakcyjnego na pewne formy wyrazu. I tutaj zastosowałem dokładnie to samo. Te wszystkie tła są abstrakcyjne i na nich dopiero maluję twarze świętych. Uwypuklam, można powiedzieć, troszeczkę z tych takich klasycznych ikon te postacie.
Rzeczywiście ten kontekst, to co jest tłem dla twarzy bardzo wyrazistych, twarzy wyrazistych spojrzeń, ten kontekst jest dla ciebie bardzo ważny. Skąd czerpiesz inspirację?
No właśnie tutaj to jest, powiedzmy, taka moja podróż plastyczna przez te wszystkie różne odcienie stylów malowania. Ja rozpocząłem swoją drogę od takiego klasycznego malowania. Najpierw chciałem się po prostu nauczyć tego cieniowania i tak dalej, tych wszystkich zasad, które stosują zawodowi malarze, żeby umieć namalować postacie, pejzaże, a później spróbowałem właśnie z abstrakcją, z polokiem, jak niektórzy mówią, czyli wylewaniem też farby. I stosowałem te różne techniki w tych swoich obrazach abstrakcyjnych. I to wszystko nauczyło mnie takiego swojego, powiedzmy, gdzieś tam znalezienia stylu do malowania ikon, gdzie te wszystkie rzeczy, których się nauczyłem, właśnie włożyłem w ten końcowy efekt ikon, a dodatkowo jeszcze połączyłem to w takiej formie właśnie, jak jest malowanie, pisanie na desce, więc wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawa forma jakiegoś spełniania się, bo przy malowaniu ikon to jest też pewne przejście duchowe.
Pewien proces
duchowy, który zachodzi, kiedy rozpoczynamy malowanie. Później widzimy to, co namalowaliśmy, ale w ciągu tego malowania, w tym czasie, który jest kompletnie niewidzialny właściwie, kiedy malujemy, to ja czuję podobny efekt jak w muzyce. Czyli cały świat pozostaje gdzieś tam z tyłu, a my jesteśmy tu i teraz w swoim świecie.
Co to są za wizerunki? Wizerunki na twoich ikonach. Co to są za postaci?
Rozpoczynałem malowanie od Matki Bożej Częstochowskiej, od Jezusa. Dużo też aniołów namalowałem.
Jeszcze wróćmy do początku. Jak to twoje malarstwo się zaczęło? Jak odkryłeś tę swoją pasję, swój talent?
I tutaj należą się słowa uznania dla Tomasza Jaksy-Kwiatkowskiego, uznanego malarza pochodzącego z Warszawy. On namalował, ja przypomnę, małą bitwę pod Grunwaldem, skopiował. Ta mała bitwa pod Grunwaldem gdzieś tam cały czas po Polsce jeździ. I ja będąc u niego w studiu, przywiozłem mu muzykę do takiego filmu, który prezentował właśnie tę jego małą bitwę pod Grunwaldem. Tak, żeśmy się poznali w ogóle. I zobaczyłem jego obrazy w jego pracowni. Jeden z nich mnie, z tych obrazów mnie tak zachwycił, że stwierdziłem, że chyba bym potrafił coś takiego namalować. On mówi, spróbuj. Kiedy spróbowałem mu to zrobić, on powiedział, no faktycznie, chyba malujesz. Tylko szkoda, że tak późno to się stało. Ja bardzo żałuję, bo zawsze zazdrościłem moim kolegom, którzy chodzili na przykład do liceum plastycznego, że oni chyba mieli lepiej i łagodniej byli traktowani przez nauczycieli.
Powiedziałeś, że jest jakieś podobieństwo w procesie tworzenia muzyki i w procesie tworzenia obrazu. Jaki to rodzaj energii? Jak można te dwie energie porównać?
Niektórzy, tak jak na przykład mistrz Beksiński, słuchał muzyki klasycznej i to go bardzo wciągało do tego, żeby namalować taki, a nie inny obraz. Zresztą tak można z tych obrazów, które namalował, one bardzo wiele sugerują z tej muzyki klasycznej. Ja akurat uwielbiam muzykę bardzo szeroką, od muzyki klasycznej po muzykę nawet dansową. Natomiast kiedy piszę muzykę, kiedy wykonuję muzykę i kiedy maluję oddzielnie, to widzę tutaj pokrewieństwo właściwie tych samych cech przeżywania. Przeżywania duchowego, wejścia w świat, który istnieje właściwie tylko dla tego artysty, który obecnie tworzy w tym, a nie innym czasie. I tak często mówią właśnie na ludzi, którzy tworzą własną jakąś tam drogę artystyczną, bądź to w muzyce, w plastyce, w rzeźbie i w czymkolwiek, że wchodzą w swój świat, w którym się spełniają, który jest dla nich na tyle ważny i pochłania ich, że właściwie dopiero kiedy to dzieło zostanie ukończone, obojętnie jakie, dopiero można powiedzieć, że zaczynają wracać do tego zwykłego świata.
Robert, jesteś przykładem na to, że w każdym momencie swojego życia można odkryć swój talent albo można go odkurzyć, dotrzeć do niego po to, żeby poczuć pełnię życia.
Właśnie zachęcam wszystkich do naprawdę najdrobniejszych nawet form takiego hobbystycznego podchodzenia do swoich umiejętności. Próbujmy różnych sposobów na spełnianie się w życiu. Obojętnie, czy to będzie sport, czy to będzie modelarstwo, czy to będzie pisarstwo, czy cokolwiek innego. To daje nam fantastyczne poczucie własnej duszy, własnego ja, własnych takich najprostszych, powiedzmy, form przekształcania swojego życia na ten nasz taki świat, który jest tylko w nas i tylko my go najlepiej odczuwamy. Życzę wszystkim, żeby nie bali się próbować, bo naprawdę życie jest bardzo krótkie, a najgorzej jest powiedzieć może kiedyś, może spróbuję za kilka lat. Nie. Najważniejsze jest teraz. Zróbmy to, co kochamy, to, co uwielbiamy. Próbujmy, po prostu próbujmy, bo to jest esencją naszego życia.
Robert Bartusik, muzyk, kompozytor, dziennikarz muzyczny, od niedawna malarz, twórca ikon. Co jeszcze przed tobą?
No, jeszcze myślałem o tym, żeby spróbować skoczyć ze spadochronem, ale trudno. Nie wiem, czy będę miał takie możliwości, ale spróbuję kiedyś chyba.
To życzę ci dalszego spełniania marzeń.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam państwa. Dziękuję ci serdecznie za tą wyjątkową, fantastyczną rozmowę i do usłyszenia, do zobaczenia.
Do zobaczenia, do usłyszenia.
Tu i teraz.